List do rodziców w Warszawie. Adresat Mikołaj Chopin. Szafarnia, wtorek, 10 sierpnia 1824 roku. Najukochańsi rodzice, jestem zdrów z łaski Pana Boga i najprzyjemniej zawsze czas mi schodzi. Nie czytam, nie piszę, ale gram, rysuję, biegam. Używam świeżego powietrza, już to jadąc w pojeździe na spacer, już też na siwym, participe du verbe connaître, tak jak właśnie wczoraj pola objeżdżając. Jem z nadzwyczajnym apetytem, a nic mi nie potrzeba do zupełnego zadowolenia chudego brzucha, który już tyć zaczyna, jak tylko na pozwolenia i wolności jedzenia chleba wiejskiego. Gérardot wprawdzie nie pozwolił mi jeść chleba żytniego, lecz to się ściągało tylko do chleba warszawskiego, nie zaś do wiejskiego. Nie pozwolił mi go jeść, bo kwaśny, a Szafarski bez najmniejszego kwasu. Ten czarny, a ten biały. Tamten z grubej mąki, a ten z pięknej. Na koniec ten by lepiej Gérardemu smakował niż tamten. I żeby go mógł skosztować, pewnie by mi go jeść pozwolił, bo zwyczajem doktorskim jest pozwalać pacjentom to, co sami lubią. Lecz nie dość na tym. Warszawa miasto, a szafarnia wieś. Tam dla wszystkich bułki, a tu prawie tylko dla mnie jednego. Jakże więc można, żeby mi mama pozwolenia nie dała? Czyliż nie dosyć jasno wystawiłem, że mogę jeść chleb wiejski? Żeby tylko Gérardot był w Warszawie, zaraz bym prosił pani Dziewanowski o bochenek chleba i przez pocztę w pudełeczku przesłał. A za pierwszym ugryzieniem kromeczki Gérardot dałby pozwolenie. W nadziei więc, iż uzyskam to, o co tak bardzo proszę, za pozwoleniem panny Ludwiki i panny Józefy, które mi już raz pozwoliły, w nadziei mającego przyjść pozwolenia. Kończę w tej materii moją dysertację. W sobotę było wiele gości w szafarni. Pan Podowski, pan Sumiński, państwo piwniccy, pan Szambelan Piwnicki, pani Bożewska, brat pani Dziewanowski, pan Wybraniecki z Białobłockim. W niedzielę byliśmy w Gulbinach u państwa Piwnickich. Dziś jesteśmy w Sokołowie u Wybranieckiego. Biorę pigułki regularnie i tyzanny co dzień po pół karafinki wypijam, nie przerywając. Przy stole nic nie pijam, tylko trochę słodkiego wina. Frukta jem, ale jak najdojrzalsze i zaaprobowane przez pannę Ludwikę. Oczekujemy papy z największą niecierpliwością, a ja papy proszę, żeby papa był łaskaw i kupił u Brzeziny Ermur Varie pour la pianofort à quatre mains parieux i przywiózł, ponieważ chcę je grać z panią Dziewanowską. Prócz tego, żeby papa mógł przywieźć albo receptę, albo słoik pigułek, bo te tylko, które mam, podług dzisiejszej rachuby, na 27 dni wystarczą. Zresztą nie mam nic do pisania, jak tylko, żeby mi Ludwika doniosła o zdrowiu mamy i papy, o którym nie wątpię, że już zupełnie zdrów na swój krzyż. Ludkę, Izabelkę, Emilkę, Zuzię, panią Dekert, pannę Leszczyńską ściskam serdecznie. Konikowi Polnemu i Chomontowskiemu ukłony zasyłam. Całuję rączki i nóżki najukochańszych rodziców, najprzywiązańszy syn, Fryderyk Franciszek Chopin. Pani Dziewanowska, panny Dziewanowskie, pan Juliusz i Domuś ukłony mamie, papie i dzieciom zasyłają. Panu Żywnemu, panu Zibertowi, panu Wojcickiemu moje uszanowanie. Notabene, pan Szambelan Piwnicki kłania się papie i cieszy się, że papę zobaczy. Do Wilhelma Kolberga. Szafarnia dnia 19 sierpnia 1824 roku. Kochany Wilusiu, dziękuję ci za twoją pamięć o mnie, ale z drugiej strony gniewam się na ciebie, żeś taki brzydki, niedobry, bla. Na koniec, żeś taki etc. i do mnie tylko półpiórkiem pisał. Czy ci papieru, czy pióra, czy atramentu szkoda było? Możeś czasu nie miał? Czy też na koniec nie chciało ci się jak należy napisać, a nie przypominać sobie na końcu o mnie? Ej, bo to na koniu jeździ, bawi się dobrze, o mnie nie myśli. Ale co tam, daj mi buzi i zgoda. Cieszę się, żeś zdrów i żeś wesół, bo tego na wsi potrzeba. A zarazem to mi jest przyjemne, że do ciebie pisać mogę. Ja się też wcale nieźle bawię, a nie tylko ty jeździsz na koniu, bo i ja umiem na nim siedzieć. Nie pytaj, czy dobrze, ale umiem. Przynajmniej tak, że koń powoli, gdzie chce idzie, a ja jak małpa na niedźwiedziu, na nim ze strachem siedzę. Dotąd nie miałem jeszcze przypadku zlecenia z konia, bo koń mnie nie zrucił, ale może kiedy zlecę, jeżeli mu się spodoba. Nie będę ci głowy zawracać moimi interesami, bo wiem, że ci się to na nic nie przyda. Muchy mi często na wyniosłym siadają nosie, ale to mniejsza, bo to jest prawie zwyczajem tych natrętnych zwierzątek. Komary mnie gryzą, lecz to mniejsza, bo nie w nos. Bujam po ogrodzie, a czasem chodzę. Chodzę do lasu, a czasem jeżdżę. Notabene nie na koniu, lecz w bryczce lub w koczu, lub w karecie, z takimi jednak honorami, iż zawsze na tyle siadam, a nigdy na przodku. Możem cię już znudził, ale cóż robić? Jeżeli zaś nie, napisz na najbliższą pocztę, a ja czym prędzej moje literały kontynuować będę. Bez żadnych tedy komplimentów kończę mój list, ale po przyjacielsku. Bądź zdrów, kochany Wilusiu, a proszę cię, pisz do mnie, a nie tylko przypisuj. Za 4 tygodnie widzieć się będziemy. Ściskam cię serdecznie. Szczery twój przyjaciel, Fryderyk Franciszek Chopin. Mamie i papie moje uszanowanie przesyłam, a braci ściskam. Do Jana Matuszyńskiego w Warszawie. Adresat Jan Matuszyński. Szafarnia, początek sierpnia 1825 roku. Kochany drogi Jasiu, ach, pani Sévigné, nie byłaby w stanie opisać ci moją radość z odebranego od ciebie tak niespodzianie listu, prędzej bowiem śmierci, niż takowej surpryzy spodziewać się mogłem. Nigdy mi na myśl nawet do głowy nie przyszło, ażeby ten zabity szpargalista, ów filolog, co tylko w szyllerze siedzi, pióro wziął do ręki w zamiarze pisania listu do rozpuszczonego nieledwie jak bicz dziadowski cymbalisty, do tego, co dotychczas jeszcze jednej po łacinie nie przeczytał kartki, do owego prosiaka, który tyjąc na wywarze, choć o 10. część twego sadła zgrubieć zamyśla. Prawdziwie jest to łaska wielka, a raczej wielka łaska mego Jaśka. A jeżeli kto, to ja, jeżeli kiedy, to teraz umiem ją cenić nazbyt wysoko. I nie przeniósłbym na sobie, gdybym sadło jaśnie wielmożnego pana obrażając, nie pofatygował się pióra wziąć do ręki. Wszystko, com dotąd pisał, było exordium. Teraz przystępuję właściwie do rzeczy i teraz, jeżeliś tymi twimi puławami i zającem strachu chciał narobić, moim toruniem i zającem, ale pewno większym od twego i 4 kuropatwami, którym onegdaj z pola przyniósł, upokorzyć owego niedoświadczonego strzelca zamyślam. Cóżeś widział w puławach? Cóż? Widziałeś część tylko małą tego, na co moje oczy w całości spoglądały. Wszakżeś widział w Sybilli cegiełkę, wyjętą z domu Kopernika, z miejsca jego urodzenia. A ja widziałem cały ten dom, całe to miejsce, lubo teraz nieco sprofanowane. Wystaw sobie, kochany Jasiu, w owym kącie, w tym pokoju, gdzie ten sławny astronom życiem udarowany został, stoi łóżko jakiegoś Niemca, który pewno objadłszy się kartofli, nieraz dość częste puszcza zefiry, a po owych cegłach, z których jedną z wielkimi ceremoniami do puław posłano, nie jedna łazi pluskiewka. Tak to, mój bracie. Niemiec nic nie zważa, kto w tym domu mieszkał. Dopuszcza się tego na całą ścianę, czego by księżna Czartoryska na jedną nie zrobiła cegiełkę. Ale porzuciwszy Kopernika, zacznę o pierniku toruńskim. Nie bez tego, żebyś ich dobrze, a może lepiej niż Kopernika, nie znał. Z tym wszystkim doniosę ci o nich ważną wiadomość, która się może zdać do jakiego szpargała. Wiadomość ta jest następująca. Podług zwyczaju tutejszego piernikarzy, sklepy do pierników są to sienie obstawione skrzyniami na klucz, dobrze zamykanymi, w których rozgatunkowane, w tuziny ułożone pierniki spoczywają. Zapewne tego w Adagiorum Hiliades nie znajdziesz. Ja jednak, znając twoją ciekawość w tak ważnych rzeczach, donoszę ci, ażebyś tłumacząc Horacego, w sensach wątpliwych, zawiłych umiał sobie poradzić. To jest wszystko, co ci o Toruniu napisać jestem w stanie. Może więcej opowiem, ale to tylko ci napiszę, iż największą impresję, czyli alias wrażenie, pierniki na mnie uczyniły. Widziałem ja, prawda, i całą fortyfikację ze wszystkich stron miasta. Ze wszelkimi szczegółami widziałem sławną machinę do przenoszenia piasku z jednego miejsca na drugie. Machinę składu jak najprostszego, nader interesującą, którą tam Niemcy zowią Sandmaschine. Prócz tego kościoły gotyckiej budowy od krzyżaków fundowane, z których jeden w 1231 roku zbudowany. Widziałem wieżę pochyłą, ratusz sławny tak z zewnątrz, jako i wewnątrz, którego największą osobliwością jest to, iż ma tyle okien, ile dni w roku, tyle sal, ile miesięcy, tyle pokoi, ile tygodni i że cała budowa onego jest jak najwspanialszą w guście gotyckim. To wszystko jednak nie przechodzi pierników, oj pierników, z których jeden posłałem do Warszawy. Lecz cóż ja widzę? Dopierom zasiadł, a już ostatnia karta przede mną. Zdaje mi się, żem dopiero wziął się do pisania, żem dopiero co z tobą zaczął rozmawiać. A tu już kończyć przychodzi. Drogi kochany Jasiu, nie jestem już w stanie jak tylko cię serdecznie uściskać. Już 10:00. Wszyscy spać idą i na mnie kolej nadchodzi. W Warszawie 22:00, gdyż prędzej nie będę, ustnie ci dokończę i serdecznie cię uścisnę, drogi Jasiu. Teraz o 20 mil przyciskam cię do ust moich i serdecznie żegnam. Do widzenia. Twój najszczerszy, najprzywiązańszy przyjaciel, Fryderyk Chopin. Jakże pragnę cię widzieć. Ofiarowałbym się już 2 tygodnie nie grać, aby cię teraz zobaczyć realnie, bo idealnie co dzień cię widzę. Nie pokazuj tego listu, bo mię wstyd. Sam nie wiem, czy sens jest, bo mnie odczytał. Do rodziny w Warszawie. Adresat: Justyna Chopin. Szafarnia, dnia 26 sierpnia 1825 roku. Najukochańsi rodzice, zdrów jestem. pigułki zażywam, ale już ich niewiele mam. Myślę o domu i przykro mi, że będę musiał całe te wakacje obejść się bez widzenia najdroższych mi osób. Często jednak zastanawiając się, iż później nie na miesiąc, lecz dłuższy z domu wyjechać mi przyjdzie. Uważam ten czas za preludium do przyszłego. Jest to preludium umysłowe, albowiem muzyczne na samym odjeździe odśpiewać muszę. Podobno i tu, w szafarni kuranta zaśpiewam, gdy ją opuszczać będę. Może już jej tak prędko więcej nie zobaczę, bo nie mam tej nadziei co przeszłego roku. Ale porzuciwszy owe sentymenta, którymi jestem w stanie całą zapisać stronę, wróćmy do onegdaj, wczoraj i dzisiaj. Najzabawniejsze onegdaj, może nawet ze wszystkich dni pobytu mego w szafarni, dwa ważne obejmuje zdarzenia. Primo, że panna Ludwika wróciła zdrowo z Obrowa, w asystencji samej pani Bożewskiej, z panną Teklą Bożewską. Powtórę, iż tego samego dnia okrężne dwóch wsi się odbyło. Siedzieliśmy przy kolacji. Ostatnią dojadali potrawę, gdy z daleka dały się usłyszeć chóry fałszywych dyskantów. Już to z bab, przez nosy gęgających, już też z dziewczyn o pół tonu wyżej, większą połową gęby niemiłosiernie piszczących, złożone z akompaniamentem jednych skrzypków i to o trzech stronach, które za każdą przyśpiewną strofą altowym z tyłu odzywały się głosem. Porzuciwszy kompanię, wstaliśmy z domusiem od stołu. Wybiegliśmy na podwórze, gdzie cały tłum, wolnym postępując krokiem, coraz bardziej do domu się zbliżał. Jaśnie panna Agnieszka Guzowska i jaśnie panna Agnieszka Turowska-Bąkiewna pompatycznie z wieńcami na głowach przewodniczyły żniwiarkom, prowadzone od dwóch mężatek, jaśnie pani Jaśkowej i Maćkowej, z pęczkami w rękach. Stanąwszy w takiej kolumnie przed samym dworem, odśpiewali wszystkie strofy, w których to każdemu łatkę przypinają, a między innymi dwie następujące strofy na mnie. Przede dworem zielony kierz. Nasz warszawiak, chudy kieby pies. Na stodole stoją jętki. Nasz warszawiak bardzo prędki. Z początku nie wiedziałem, czy to na mnie. Później jednak, gdy mi Jaśkowa całą dyktowała piosneczkę, mówiła, gdy przyszło do tych dwóch strof, że teraz na pana. Domyśliłem się, że owa druga strofa jest konceptem dziewki, którą na kilka godzin przedtem w polu z powrósłem goniłem. Odśpiewawszy więc ową kantatę, idą z wieńcami dwie panny, wyżej wymienione, do dworu, do pana. Tymczasem dwóch parobków z kubłami wody nieczystej, przy drzwiach w sieni na nie czatujących, tak ślicznie obiedwie panny Agnieszki przywitali, iż każdej z nosa kapało, a w sieni struga się zrobiła. Złożono wieńce i pęczki, a Fryc jak nie utnie Dobrzyńskiego na skrzypkach, tak wszyscy na dziedzińcu w taniec. Piękna noc była, księżyc i gwiazdy świeciały, jednakże musiano wynieść dwie świece. Już to dla traktującego wódką ekonoma, już też dla Fryca, który choć o trzech stronach tak rzępolił, jakby drugi o czterech nie potrafił. Zaczęły się skoki, walec i obertas. Aby jednak zachęcić stojących cicho i tylko na miejscu podrygujących parobków, poszedłem w pierwszą parę walca z panną Teklą, na koniec z panią Dziewanowską. Później tak się wszyscy rozochocili, że do upadłego na dziedzińcu wywijali. Słusznie mówię, że do upadłego, bo kilka par upadło, gdy pierwsza bosą nogą o kamyk zawadziła. Już była prawie 11, gdy Frycowa basetle przynosi, gorszą od skrzypcy, o jednej tylko stronie. dorwawszy się zakurzonego smyka, jak zacznę bassować, takiem tęgo dudlił, że się wszyscy zlecieli patrzeć na dwóch fryców. Jednego śpiący na skrzypkach, drugiego na jednostronnej, monokordycznej, zakurzonej, rzępolącego basetli, gdy wtem panna Ludwika raus zawołała. Trzeba było więc wrócić, dobranoc powiedzieć i pójść spać. Cała więc kompania się rozeszła i do karczmy z podwórza na zabawę, gdzie czyli długo się bawiono, czyli źle, czy dobrze, nie wiem, bom się o to jeszcze nie pytał. Bardzo był wesół tego wieczora, a kontent niezmiernie z dwóch wydarzonych okoliczności. Strony czwartej nie było. Cóż więc robić? Skąd jej wziąć? Idę ja na podwórze, a tu pan Leon i Wojtek z Niskimi o wystaranie się strony proszą. Dostałem więc 9 nitek od pani Dziewanowskiej. Dałem im, ukręcili sobie stronę. Lecz na nieszczęście los chciał, aby o 3 stronach tańcowali, bo co tylko nową ukręcili, już ci kwinta pęka, której miejsce świeżo ukręcona zastąpić musiała. Powtórę, panna Tekla Bożewska 2 razy ze mną tańcowała. Wielem z nią rozmawiał podług zwyczaju, nazwano mnie więc jej kochankiem i narzeczonym. Dopiero któryś tam drugi chłop wyprowadził z błędu i już później znano nawet moje imię. A Krawczyk, gdym z panią Dziewanowską w pierwszą chciał tańczyć parę, odezwał się: teraz pan Chopin z Imością. Obiecałem przysłać w dzisiejszym liście jaśnie pannę Mariannę Kuropatwiankę, siostrę sławnej Werony Kuropatwianki, która wielką bitwę wczoraj z panią Kaszubiną grabiami po łbie i po pucołowatej buzi stoczyła. Szczęściem niewiele ta batalia szkody narobiła, albowiem tylko madam Kaszubina cierpiała trochę na głowę. A Mil Pedrickson Maldeny, który zniósł mimowolnie un coup de râteau. Posyłam więc ów estomp trafiony jak rzadko. Mechanika dzisiaj się popsuła, ale podobieństwo zostało. Nie przypisuję ja to sobie, tego podobieństwa, jako malarz zaślepiony w wielkości dzieła swego. I owszem, zdawało mi się z początku, że mi jej nie trafił, gdy wtem jaś, przechodząc przez pokój, spojrzawszy na obraz, którym malował, a dyć to dycht, a dycht kuropatwionka, wykrzyknął. Na zdanie takiego konesera, na potwierdzenie pani Franeckiej, jako też i dziewek kuchennych, musiałem uwierzyć, że zupełnie podobna. Jutro rano jedziemy do Tużna i nie mamy wrócić aż dopiero w środę. Wątpię więc, abym na środową pocztę list napisał. Za tydzień dopiero listu niech się Ludwika spodziewa. Walca żadnego nie posyłam, ale za to list żydowski pana Hyrca z Gołubia do pana Józefata pisany, który znając moją głęboką żydowską erudycją, ten manuskrypt w podarunku przysłał. Jest on lepiej napisany niż ten, com panu Wojcickiemu przeszłą razą posłał, ale też jest i niezrozumialszy. Dla ułatwienia zrozumienia podskryptum manuskryptu donoszę, iż nakazyę ma znaczyć okazja. Długom się męczył, co by to za nakazyę była, aż nareszcie zajrzawszy do mego dykcjonarza, wyprowadziwszy etymologią, doszedłem, że to ma być okazja. Proszę o zachowanie i nienaruszenie tak drogiego skarbu. Białobłockiego mnie widział, ani też wybran. Zostałem od wczoraj tutejszym Krystianim i już most stawiać zacząłem. Jeżdżę prawie co dzień na wozie. Książki śpią, bo piękna pogoda. Moszel w robocie. 8 kąpieli wziąłem, ostatnio już prawie z samego wywaru. Wszystkie dzieci ściskam serdecznie, Mamie i papie nóżki i rączki serdecznie całuję. Najprzywiązańszy syn, Fryderyk Chopin. Do Jana Białobłockiego w Sokołowie. Jan Białobłocki, Sokołowo, pod koniec lata 1824 roku lub 1825. Drogi kochany Janku, jutro bardzo rano wyjeżdżamy. Jeszcze wczoraj obiecałem być u ciebie, ale dziś dopiero mogłem być w Sokołowie. Przykro mi bardzo, że cię już więcej tych wakacji widzieć nie będę. Choć więc na tym papierku muszę się pożegnać z tobą i oddać ci list do panny Konstancji, który tej poczty w moim liście Ludwika przysłała. Życzę ci jak najlepszego zdrowia. Życzę ci, abyś na nogę zupełnie wyzdrowiał. Papę twego też ucałuj ode mnie i podziękuj za wywar. Za ten wywar, któremu bardzo wiele winien. Oświadcz, iż nigdy tego nie zapomnę. Tak więc, kochany Jasiu, musimy się rozstać bez prawdziwego pożegnania. Całuję cię serdecznie. Pamiętaj o mnie, jak ja pamiętam o tobie. Fryderyk Franciszek Chopin. Pannie Florentynie ukłony. Chciałbym jechać do Radomina za wami, ale nie można. Chciałbym czekać, nie można. Bo panna Ludwika, oj, ta panna Ludwika czeka na mnie. Rychło powrócę, bo chcę zaraz pakować rzeczy. Daj buzi. Nie uwierzysz, jak mi przykro. Jak mi przykro. Aż mi się nie chce wyjeżdżać. Po cóżem się tłukł aż dotąd bryczką, kiedym nikogo nie zastał, ale przynajmniej będziesz wiedział, żem tu był. Żem tu był, aby ciebie i twego papę serdecznie pożegnać. Nie wiem sam, com popisał. Jestem w takim położeniu, w jakim jeszcze nigdy nie byłem. Czytał Jarosław Felczykowski.